Dziś gościem rozmowy dnia Polskiego Radia PIK jest bydgoski poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie ministrze, myślałem, że przyjdzie pan tutaj z rakietą JASM i pokaże mi ją, a my będziemy mogli zrobić jej zdjęcie i zamieścić na stronie internetowej, ale rakiety pan nie ma. Dlaczego o tym mówię? Bo pan minister Antoni Macierewicz powiedział, że został przywieziony ze Stanów Zjednoczonych kontrakt na rakiety JASM o przedłużonym zasięgu. Ja rozumiem, że pan był ostatnio w Stanach Zjednoczonych i to pan ten kontrakt przywiózł.
Dokładnie tak. Tuż przed świętami, bo w niedzielę wyleciałem, trzeba było dopiąć wszystko, żeby ten kontrakt na ogromne pieniądze, bo to jest w perspektywie kilkaset milionów złotych, blisko miliard, jeżeli patrzymy całościowo na zakup rakiet, które będą fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa. To są rakiety do samolotów F-16, które mają zasięg kilkuset kilometrów, między 800 do 1000 kilometrów nawet. To znakomicie zwiększa nasz potencjał odstraszania, dlatego że szereg celów w granicach naszego potencjalnego agresora jest dzisiaj w zasięgu naszych samolotów i to w sposób naturalny działa odstraszająco, powoduje, że potencjalny agresor nie myśli o tym, żeby Polskę atakować, bo wie, że sam może ponieść dość dotkliwe straty. Jeżeli ma prowadzić jakieś działania wojenne czy parawojenne, takie hybrydowe, to dwa razy się zastanowi, zanim to zrobi. To jest jeden z elementów budowy polskiego systemu obrony. Warto to dwie rzeczy tylko powiedzieć, że udało się ten kontrakt, i to trzeba podziękować wszystkim, którzy wokół niego pracowali, przeprowadzić ekstremalnie szybko. Tak naprawdę w procedurze FMS, amerykańskiej procedurze nabywania sprzętu, takie kontrakty trwają dwa, czasem dłużej trzy lata. Potrzebne są zgody rządu Stanów Zjednoczonych, zgody Senatu. To jest bardzo długa procedura. Nam się udało to uzyskać w przeciągu kilkudziesięciu dni. Jesteśmy bodajże pierwszym krajem, który ma podpisaną umowę na te rakiety.
To ekspresowe zakupy.
Rzeczywiście ekspresowe. To pokazuje, że jesteśmy dzisiaj liczącym się partnerem dla Stanów Zjednoczonych i muszę powiedzieć, że nawet jak Stanom Zjednoczonym zależy na współpracy, to chyba trudno znaleźć przypadki, w których w przeciągu kilkudziesięciu dni udaje się zakupić tego rodzaju sprzęt. To pokazuje, że jesteśmy po prostu partnerem, który dzisiaj liczy się, z którym Amerykanie chcą rozmawiać, wiedzą, że my jesteśmy dość męczącym i trudnym partnerem, bo my walczymy o swoje interesy, a jednocześnie oni szanują takich partnerów i dzięki temu udało się tak sprawnie to załatwić. Oczywiście teraz musimy czekać na ich dostarczenie, bo...
A ile tych rakiet ma być?
Panie doktorze, nie chciałbym mówić o takich informacjach, dlatego że one wszystkie są objęte klauzulą niejawności, ceny, terminy dostaw. To jest obwarowane przepisami międzynarodowymi, również współpracą z rządem Stanów Zjednoczonych, ponieważ ta współpraca układa się znakomicie, to nie chciałbym zdradzać teraz, nawet nie mógłbym zdradzić wszystkich szczegółów. Można tylko powiedzieć tak, że my będziemy mieli pociski JASM o przedłużonym zasięgu, dostępne w naszych samolotach, w wystarczającej ilości w stosunku do ilości naszych samolotów, wtedy, kiedy inne państwa będące sojusznikami Stanów Zjednoczonych będą dopiero miały na swoich samolotach zwykłe pociski JASM, czyli o kilka lat wyprzedzamy innych sojuszników Stanów Zjednoczonych.
Ale czy taki szybki kontrakt oznacza to, że te rakiety w przyszłym roku na przykład już się pojawią w Polsce?
Troszkę dłuższa, proceduralnie znacznie dłuższa. To też jest pewna specyfika programu, nie chcę teraz zanudzać słuchaczy programu FMS, że tam nie ma wpisanych na przykład dokładnych terminów z karami umownymi, etc. Amerykanie dostarczą to w pierwszym możliwym terminie, tak jak będą dostarczali to na potrzeby swojej armii. I także jeżeli chodzi o ceny, to jest dokładnie tak samo kalkulowane, więc jesteśmy na dość uprzywilejowanej pozycji, bo nie będziemy właśnie, nie daj Boże, oczekiwali w nieskończoność na dostarczenie pocisków. Ta cena będzie nadzwyczajnie wysoka. Ona będzie skalkulowana na takie potrzeby, jakie są dla Polski możliwe, ale takie, jakie są w armii Stanów Zjednoczonych. Nie będziemy po prostu jednym słowem przepłacali i zbyt długo czekali.
Ten rakietowy kontrakt był ekspresowy, a czy jest szansa na to, że bydgoskie WZL będą miały podpisany kontrakt na obsługę małych VIP-owskich samolotów, które w przyszłym roku już pojawią się?
Nie ukrywam, że chciałbym, żeby tak się stało. To jest, bo moją ambicją, jest moją ambicją, żeby obsługę serwisową małych samolotów VIP-owskich, a być może także średnich samolotów VIP-owskich, miały zakłady w Bydgoszczy, dlatego że to są zakłady o dobrym potencjale, szanowane w świecie. Rozmawiamy dzisiaj z dostawcą małych samolotów na temat obsługi serwisowej. Mamy zagwarantowane w kontrakcie, że ta obsługa serwisowa musi być wykonywana w polskim zakładzie, tu w Polsce i naturalną siłą rzeczy. To wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłyby właśnie WZL bydgoskie. To jest jeszcze o tyle interesujące, że nie myślimy, to nie jest mowa o dwóch samolotach dla VIP-ów. Docelowo tych samolotów w wyposażeniu polskiej armii po pierwsze może być więcej. Po drugie, To jest bardzo ważne, bo łączy segment obronności, czyli zakupów dla polskiej armii, z możliwością produkcji na potrzeby cywilne. Otóż w tej części Europy nie ma innej firmy, która serwisowałaby tej klasy samoloty. A więc jeżeli my pozyskamy takie zdolności, od razu firma zapowiedziała, bo już po tych wstępnych rozmowach był sygnał, że oni nie są zainteresowani otwieraniem tutaj firmy, ale my również nie jesteśmy tym zainteresowani, bo my chcemy mieć pod własną kontrolą tą firmę. Mamy szansę potencjalnie na to, żeby samoloty, które są tutaj w Europie Środkowej, były serwisowane w Bydgoszczy. I te pieniądze będą trafiały z różnych państw Europy Środkowej do Polski, a także z pieniędzy polskich biznesmenów, bo jest kilku biznesmenów, którzy tego rodzaju samolotami latają i dzisiaj serwisują je gdzieś na przykład w Londynie, a będą mogli serwisować tutaj w kraju.
Zmieniamy temat. Panie ministrze, w poniedziałek poseł Jan Krzysztof Ardanowski na konferencji prasowej w Toruniu powiedział, tu zacytuję, to co dzieje się w Polsce może mieć inspirację na Kremlu. Mówił to w kontekście między innymi planów rozmieszczenia wojsk NATO w naszym kraju. Pan podziela tą opinię posła Ardanowskiego?
Znaczy, trudno się nie zgodzić z takim stanowiskiem, patrząc na to, co się dzieje, jaka jest formuła tych zachowań, tych protestów i motywacja i sposób działania. Dlatego, że, no, panie redaktorze, nie jest w interesie Polski jakiekolwiek rozchuszczanie nastrojów, jakakolwiek, no niemalże, niektórzy nawet mówią o wojnie domowej, czyli bardzo głęboki spór między Polakami. Przecież ten spór będzie się przerzucał na zwykłe rozmowy w rodzinach, w domach, na spotkaniach, w pracy, niepotrzebnej, nikomu nie służącej, niczym dobrym agresji dwóch stron. To nie powinno mieć miejsca i proszę zauważyć absurdalność tej sytuacji, dlatego że Platforma Obywatelska i Nowoczesna, bo to de facto te dwa ugrupowania, plus jeszcze może Polskie Stronnictwo Ludowe, formują tego rodzaju zarzuty i formują oś sporu wokół wydarzeń piątkowych, ale zarzuty, które są kierowane wobec Prawa i Sprawiedliwości, na przykład swoją drogą nieuzasadnione, na to, że budżet był głosowany poprzez uniemożliwienie wejścia na salę posłów Platformy, czy zabranie głosu. Po pierwsze, ja zaprzeczam, bo byłem na sali, widziałem, co się działo, ale no przecież to Platforma zablokowała mównicę i fotel marszałka, uniemożliwiała prowadzenie obrad i teraz zarzuca Prawu i Sprawiedliwości i innym ugrupowaniom, które się na to, czy innym parlamentarzystom, którzy zdecydowali się głosować w innej sali, że zablokowała dostęp do zabrania głosu, wejście na salę. Ale jeszcze raz podkreślam, każdy widział zdjęcia sali kolumnowej z otwartymi drzwiami. Każdy mógł na tej sali kolumnowej być. Ale formułowanie zarzutu, kiedy samemu kilka godzin wcześniej zablokowało się mównicę i się nie chce z niej zejść, no jest absurdem, tak jak jest absurdem żądanie teraz posiedzenia Sejmu, prawda, w najbliższych dniach, skoro samemu się blokuje to posiedzenie Sejmu i nie uniemożliwia jego prowadzenie jego obrad, czyli de facto Platforma z Nowoczesną proponują zwołanie posiedzenia Sejmu po to, żeby dalej blokować mównicę. No to ja gratuluję logiki takiego działania, ale to tylko pokazuje, dowodzi jednego. Tu nie chodzi o rozwiązanie sporu, tu nie chodzi o to, żebyśmy się różnili, ale popychając sprawy polskie do przodu i dbając o polski interes, tylko niestety trzeba sobie to bardzo jasno powiedzieć, chodzi o grzanie opinii publicznej, chodzi o konfliktowanie ludzi, bo to jest paliwo polityczne.
No ale panie ministrze, ja dopytam jeszcze, ale mówienie o tym, że to Moskwa może inspirować te konflikty, to jest podejrzenie? Czy też są jakieś dowody na to?
Panie redaktorze, jakbym miał dowody, to w tej sprawie już było, toczyło się postępowanie przed prokuraturą i byłby Trybunał Stanu. Natomiast zastanówmy się, bo kto ma korzyść z tej całej sytuacji w Polsce, z tej anarchii, która powstała. Ja bardzo często odnoszę się do różnego rodzaju wydarzeń historycznych i no, widzę analogię z XVII-XVIII wiekiem, do czego to doprowadziło, do czego doprowadziła kłótnia między Polakami, bo jeszcze raz podkreślam, spór musi być, ale on musi być racjonalny i koncentrować się wokół realnych spraw do załatwienia. Niech Platforma Obywatelska, czy niech Nowoczesna, czy inne ugrupowania staną na mównicy i powiedzą, że one są przeciwko programowi 500+, przeciwko obniżaniu wieku emerytalnego, przeciwko podwyższeniu płacy minimalnej, lub zaproponują inne rozwiązania tego rodzaju i wokół tego tworzą spór czy dyskurs publiczny, a nie blokują mównicę de facto dla samego blokowania, bo tak naprawdę głębszego sensu w tym nie było. Nawet ten spór, jeżeli chodzi o dziennikarzy, moim zdaniem wydumany, dlatego że właśnie zaczęliśmy
naszą dyskusję. A panu przeszkadzają dziennikarze w Sejmie?
Wie pan, co do zasady nie przeszkadzają, chociaż jest to uciążliwe, uciążliwe, jak ktoś wychodzi z toalety i podbiega dziennikarz i zadaje pytanie zupełnie z wydarzeń, którymi się w danej chwili człowiek nie interesował, ale ja właśnie wróciłem ze Stanów Zjednoczonych i no przy okazji, ponieważ ten spór toczy się w Polsce, miałem możliwość dyskutowania z różnymi osobami, które urzędnikami czy też politykami, którzy obserwują na bieżąco amerykańską scenę polityczną. Tamte reguły funkcjonowania w Senacie chociażby, czy w Kongresie Stanów Zjednoczonych są dużo bardziej zaostrzone niż w Polsce i nikt nie mówi, mam nadzieję, że dzisiejsza opozycja nie twierdzi, że demokracja w Stanach Zjednoczonych jest zagrożona. One, pewne reguły w każdym miejscu publicznym muszą funkcjonować i tak jak w Stanach Zjednoczonych można polityka no, niemalże na ulicy dorwać i odpytywać go wszystko, robić mu zdjęcia, tak, ponieważ Kongres jest miejscem pracy polityka, są tam pewne jasne reguły. Bycie dziennikarzem w Kongresie to jest pewne wyróżnienie dla dziennikarzy, to jest pewna nobilitacja i on też musi stosować pewne zasady i tak jak mówię, więc tutaj podnoszenie tego sporu jako osi konfliktu i zagrożenia dla demokracji nie ma sensu, tym bardziej, że tutaj i marszałek Senatu zwrócił uwagę, że jest możliwość dyskusji o tym, jak uformować tą współpracę między politykami i dziennikarzami, żeby ona po pierwsze w pełni gwarantowała dostęp do informacji obywatelom i dziennikarzom możliwość wykonywania zawodu, a żeby to było racjonalne.
To jeszcze raz temat, który tak w cudzysłowie mówiąc jest pańskim konikiem, to czym zajmuje się pan w Ministerstwie Obrony Narodowej. Rozmawialiśmy już o samolotach, to teraz zejdźmy nie na ziemię, ale na wodę, a właściwie pod wodę. Tutaj pojawiła się niedawno taka informacja, że w Szczecinie będą produkowane okręty podwodne. Takie hasło pojawiło się ze strony niemieckiej firmy. Tutaj z niemieckiego jestem słaby, ale postaram się. ThyssenKrupp Marine Systems. To jest jedna z firm, z którą rząd rozmawia o produkcji tych podwodnych okrętów. Myśli pan, że w Polsce będą produkowane okręty podwodne?
Znaczy, rzeczywiście chcę jeszcze mieć pełną zdolność serwisowania tych okrętów i częściowo produkcji okrętów w Polsce. To trzeba mieć świadomość, że okręt podwodny jest najbardziej skomplikowaną konstrukcją, jaka funkcjonuje na wodzie. Nie ma bardziej skomplikowanych, trzeba być bardzo zaawansowanym technologicznie, żeby móc takie okręty produkować, czy współprodukować, czy też serwisować. Prowadzimy rozmowy między innymi z firmą, z którą pan wymienił, ale trzeba bardzo jasno powiedzieć, nic w tej sprawie nie zostało przesądzone. Nie
bo jeszcze
jest
są
tak.
Dwie firmy, tak?
Jeszcze jest firma francuska, z którą też prowadzimy rozmowy i która jest zainteresowana produkcją w Polsce, wbrew temu, co twierdzi dzisiaj opozycja, że tutaj relacje zostały w jakiś sposób nadwątlone, czy teraz my nie chcemy współpracować z Francją, bo Francja z nami? Nie, tutaj również strona francuska jest zainteresowana współpracą, jak również jest możliwość współpracy ze stocznią szwedzką. Mówię o tym dlatego, że my chcemy zmienić filozofię zakupów dla polskiej armii. To są chyba największe zakupy w budżecie państwa polskiego. To są częstokroć zakupy wielodziesięciomiliardowe i chcemy zmienić filozofię, która panowała w polskiej armii za poprzednich rządów i jeszcze wcześniej, że de facto była wybrana jedna firma i z nią się negocjowało i podpisywało kontrakt. Każdy, kto choć ma elementarną wiedzę o ekonomii, wie, że najlepiej prowadzić postępowania konkurencyjne. I kiedy mówię o trzech firmach, to po to, żeby z trzema firmami prowadzić negocjacje i wybrać to, co będzie najkorzystniejsze dla polskiej armii, najtańsze i najkorzystniejsze dla naszego przemysłu. Jakbym rozmawiał tylko z jednym partnerem, on by wiedział, że jestem jego zakładnikiem, to na pewno nie wynegocjowałbym dobrych warunków i efekty tego już widać w wielu postępowaniach, które obecnie prowadzimy. One są zazwyczaj z dużo większą korzyścią, aniżeli jeszcze panowaliśmy rok czy dwa lata temu.
Za rok mamy dowiedzieć się, kto wyprodukuje dla nas trzy okręty podwodne. Tak jak pan mówił, bardzo drogie to będą okręty, bo rząd chce przeznaczyć na ten cel 10 miliardów złotych. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czas przedświąteczny. Wszystkiego dobrego na święta.
Dziękuję bardzo również, panie redaktorze. Życzę wszystkiego dobrego i wszystkim radiosłuchaczom, żebyśmy zapomnieli o tych sporach, o tym, co dzieje się w parlamencie, czy w ogóle w Polsce, czy na świecie, bo niestety ostatnie wydarzenia są bardzo dramatyczne. Zajęli się tym, co dobre i cieszyli się ciepłem naszych rodzinnych domów.
Życzył Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister obrony narodowej.